Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To wyznanie świętego Piotra przyniosło niezwykły owoc. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, po tym wyznaniu świętego Piotra zapowiada nową rzeczywistość. Ty jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Ten prosty rybak wypłynie na głębię rozumienia słów mistrza i w swoim pierwszym liście wyśpiewa piękny hymn o Kościele. Przed chwilą usłyszeliśmy ten piękny tekst. Wam, którzy wierzycie, cześć. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Takim wyznaniem wiary rozpoczął swój pontyfikat święty Jan Paweł II. W dniu inauguracji pontyfikatu w homilii Ojciec Święty złożył to właśnie wyznanie wiary i dodał: od tego momentu, poprzez takie wyznanie wiary, święta historia zbawienia ludu Bożego miała zyskać nowy wymiar. Wyrażać się odtąd będzie w historycznym wymiarze Kościoła. Święty Jan Paweł II, zatroskany o ten historyczny wymiar Kościoła, wyznaczył wspólnocie wierzących bardzo ważne zadanie na kolejne tysiąclecie chrześcijaństwa. Czynić Kościół domem i szkołą komunii. Oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. To 43 punkt listu Novo Millennio in Unte na rozpoczęcie nowego tysiąclecia chrześcijaństwa. To właśnie te wskazania świętego Jana Pawła II ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski wybrał na myśl przewodnią i hasło drugiego synodu diecezji radomskiej. Dzisiaj uroczyście dziękujemy Panu Bogu za wysiłek księży biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło drugiego synodu diecezji radomskiej, aby czynić Kościół domem i szkołą komunii. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wyznanie wiary w Chrystusa Odkupiciela było fundamentem tego zaangażowania, któremu towarzyszyła indywidualna i wspólnotowa modlitwa. W pracy synodu można było zauważyć kilka etapów. Na pierwszym etapie przeprowadzono badania socjologiczne, organizowane były dyskusje teologiczne, powstawały prace naukowe. Powołana została Komisja Główna, Sekretariat Synodu oraz Komisje Synodalne. Komisja do spraw Nauki i Wychowania Katolickiego, Komisja do spraw Kultu Bożego, Komisja do spraw Duchowieństwa Diecezjalnego, Komisja do spraw Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisja do spraw Wiernych Świeckich Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Komisja do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, Komisja do spraw Młodzieży, Komisja do spraw Duszpasterstwa Charytatywnego, Komisja do spraw Administracyjno-Prawnych, Komisja do spraw Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji. W diecezji powołano ponad 250 parafialnych zespołów synodalnych. W pracach zespołów uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób duchownych i świeckich. W komisjach synodalnych pracowało ponad 300 osób. Refleksja biblijna, dogmatyczna i pastoralna wyznaczały kierunek tych prac. Opracowywanie ankiet i sprawozdań pomagały w dostrzeganiu realiów diecezjalnej rzeczywistości. Potem przyszła trudna praca komisji synodalnych, których celem było przygotowanie dokumentów na obrady sesji plenarnej. Wielkiego trudu opracowania całości podjął się sekretariat synodu. Powstało dzieło, które jest owocem pracy i współpracy wielu osób. Wszystkim dzisiaj dziękujemy za to zaangażowanie. Pracom synodu towarzyszyła gorliwa, systematyczna praca duszpasterska naszych kapłanów oraz wysiłek katechetyczny księży, sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich. Nasi bracia kapłani w różny sposób pogłębiali swoją formację duchową i duszpasterską. Niezwykle cenne były dekanalne spotkania modlitewne, za które należy się wielka wdzięczność księżom dziekanom oraz dekanalnym ojcom duchownym. Wielkim wsparciem dla duszpasterzy w prowadzonej działalności zbawczej są instytucje diecezjalne oraz modlitwa, a także praca formacyjna stowarzyszeń chrześcijańskich i ruchów religijnych. Razem z całym Kościołem przeżywaliśmy w tym czasie różne wydarzenia. Rok wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI zachęcał nas wówczas, zwłaszcza w tym roku, każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary. Trwały dyskusje w komisjach, a potem przeżywaliśmy kolejne wydarzenia. W roku miłosierdzia pogłębialiśmy nasze rozumienie Bożego Słowa wypowiedzianego przez proroka Ozeasza: poślubię Cię sobie na wieki przez miłość i miłosierdzie. Rozważaliśmy tę prawdę, aby wyznać za Mojżeszem: Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Inspirowani wówczas przez nauczanie świętego Jana Pawła II, szczególnie zawarte w encyklice Dives in Misericordia, Bóg bogaty w miłosierdzie, dziękowaliśmy za tę miłość ojcowską i matczyną. Pięknym symbolem spotkania tych dwóch wartości jest obraz Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego. Ojciec przygarniający syna ma dwie dłonie, dłoń męską i kobiecą. Piękny symbol tych wymiarów Bożego miłosierdzia. W roku życia konsekrowanego dziękowaliśmy za siostry zakonne, za braci, za wszystkich członków Instytutów Życia Konsekrowanego i dołączaliśmy modlitwę o nowe powołania. Wspaniałą okazją do przeżycia tajemnicy Kościoła Powszechnego był Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie oraz przeżywany w naszej diecezji. Jerycho różańcowe przeżywane z młodzieżą i w intencji młodzieży przypomniało nam potrzebę intensywnej troski o wiarę młodego pokolenia. Patrząc w przyszłość, przygotowaliśmy rok rodziny i kolejne jerycho różańcowe, tym razem w intencji rodzin i małżeństw. Kanonizacje i beatyfikacje są pięknym znakiem dobra, które istnieje w świecie. Cieszymy się, że w naszej diecezji trwa proces beatyfikacyjny księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, matki Kazimiery Gruszczyńskiej oraz księdza Romana Kotlarza. Czynić Kościół domem i szkołą komunii. To zadanie dla nas wszystkich. Dokumenty synodalne to niestety nie jest enter lub ok w naszym komputerze. Naciskamy i już się realizuje to, co zaplanowaliśmy. Możemy je porównać do systemu operacyjnego lub programu komputerowego, który jest na płycie lub pendrive'ie i leży na półce. Wiemy, nie zadziała. Trzeba to zainstalować. Matka Teresa z Kalkuty, zapytana przez dziennikarza, co należałoby zmienić, aby świat był lepszy, odpowiedziała bardzo ciekawe. Co trzeba zmienić? Ciebie i mnie. Czynić Kościół domem i szkołą komunii. To zadanie dla nas wszystkich. Dla księży, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, dla wszystkich diecezji. Konieczna jest wielka troska rodziców o religijne wychowanie młodego pokolenia. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do budowania tej pięknej wspólnoty wiary, którą jest Kościół. Święty Piotr, piękne wyznanie wiary złożone słowami: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, udoskonalił podczas dialogu ze zmartwychwstałym, mówiąc: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jego wiara przyjęła kształt miłości. Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół. Nie ulegajcie zniechęceniu z powodu grzechów i błędów popełnionych przez niektórych jego członków. Tak mówił święty Jan Paweł II do młodzieży w Toronto. Możemy dodać, Kościół to nie tylko piękny salon ze świętymi, to także szpital z poranionymi, grzesznymi, słabymi. Wspólnota duchowa jest owocem patrzenia w tym samym kierunku. Parafrazując słowa Saint-Exupéry'ego, możemy powiedzieć, tworzyć wspólnotę duchową to nie tyle patrzeć na siebie nawzajem, lecz wspólnie patrzeć w tym samym kierunku, w kierunku Jezusa Chrystusa i Ewangelii. Przy budowaniu takiej wspólnoty konieczne jest otwarcie na Boże Słowo i podejmowanie decyzji, aby Chrystus rzeczywiście był w centrum życia każdego z nas. Konieczna jest troska o pogłębianie więzi z Chrystusem przez wiarę, sakramenty, modlitwę i świadectwo życia. Przy budowaniu duchowej wspólnoty potrzebne są także cechy naturalne. Troska o dobro wspólne, solidarność międzyludzka. Uczestnictwo, realne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Wyjście poza etykę indywidualistyczną, a ta postawa jest tak bardzo powszechna w naszych czasach. Umiejętność rozumienia poglądów i postaw drugiego człowieka. Wzajemny szacunek, wspaniałomyślność, niekiedy także cierpliwość, ostrożność w formułowaniu sądów o innych osobach. Potrzebne jest spełnienie tego, o czym Brandstetter mówił w modlitwie do Matki Bożej. Matko Słowa, Matko Dobroci, niech ani jedno polskie słowo nie będzie złe. Niech nie rani, niech nie zabija, niech leczy, niech podnosi. Błagam Cię, oto czarna Madonna na twarzy, w bliznach jak polska ziemia. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest nasze poddanie się działaniu Ducha Świętego. Wiara w moc Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tak zapewniał nas święty Paweł w liście do Galatów. Budowanie wspólnoty wierzących, budowanie tej komunii, budowanie Kościoła to przede wszystkim dzieło Ducha Świętego. To On jednoczy. I do Niego kierujemy wielkie błagania, byśmy dobrze wypełnili nasze indywidualne i wspólnotowe powołanie. Dzisiaj błagamy o wielkie poczucie odpowiedzialności za Kościół. Dla nas wszystkich, wiernych świeckich i wiernych duchownych. Modlimy się słowami trzeciej modlitwy eucharystycznej. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Wtedy Kościół stanie się domem i szkołą komunii. Niech tak się stanie. Amen.